Prezydent Roosevelt wyglądał bardzo źle. W ciągu miesięcy, jakie minęły od konferencji w Teheranie, postarzał się. Wąskie ramiona wyraźnie drżały, a twarz nabrała ziemistego koloru. Bez wątpienia kampania wyborcza, którą wygrał w listopadzie 1944 roku, mocno nadszarpnęła jego siły, które z powodu postępującej choroby i tak nie były wielkie. Gdy wyniesiono go z samolotu Sacred Coeur, którym 4 lutego 1945 roku przybył z Malty, sprawiał wrażenie śmiertelnie zmęczonego i jedynie obecność kamer na krymskim lotnisku zmusiła go do wyprostowania się i uśmiechu. Zabiegał o spotkanie ze Stalinem w Szkocji lub na Malcie, ale radziecki dyktator odrzucał tę propozycję, twierdząc, że nie może opuszczać kraju. Zdawał sobie sprawę, w jakim złym stanie zdrowia jest Amerykanin, ale mógł to uznać jedynie za okoliczność sprzyjającą jego planom. Samolot Churchilla wylądował na lotnisku Sati na Krymie kilka minut później i koło południa obydwie delegacje, amerykańska i brytyjska, mogły wyruszyć do pałaców, jakie radzieccy gospodarze przygotowali dla nich w Jałcie, w odległości 150 kilometrów od lotniska. Rooseveltowi i towarzyszącym mu osobistościom Stalin wyznaczył najbardziej okazały carski pałac w Liwadii, którego budowę w stylu włoskiego renesansu car Mikołaj II zakończył w 1911 roku. Brytyjczycy stanęli dalej w miejscowości Ałupka, gdzie do ich dyspozycji oddano pałac księcia Michała Worącowa, carskiego namiestnika. Był mniejszy i skromniejszy, ale doskonale zachowany, gdyż w czasie walk o Krym mieściły się w nim kwatera i sztab feldmarszałka Ericha von Mansteina. Bardzo przypadł do gustu Churchillowi, a szczególnie spodobały mu się dwa kamienne lwy na tarasie, przypominające mu symbol brytyjskiej potęgi i obrazy brytyjskich mistrzów kolekcjonowane przez ojca Michaiła Worącowa, gdy był carskim ambasadorem w Londynie. Stalin, który wraz ze swoją świtą zamieszkał w pałacu księcia Jusupowa, w prasie radzieckiej nazywanym willą, był doskonale przygotowany do negocjacji z sojusznikami. Wiedział, jakie mają plany i jak zamierzają je osiągnąć. Wywiad radziecki bardzo starannie przygotowywał materiały dla dyktatora. W grudniu 1944 roku odbyła się wspólna narada NKWD i GRU, której przewodniczył Wiaczesław Mołotow, gdy określono, jakie tematy są szczególnie ważne dla radzieckiej polityki przed wielką konferencją, która odbędzie się w najbliższych miesiącach. Specjalny zespół powołany podczas tej narady zajął się sporządzaniem portretów psychologicznych polityków, którzy mogli wziąć udział w konferencji wielkich mocarstw. W tym celu w Moskwie Paweł Sudoplatow, występujący jako urzędnik z kancelarii Mołotowa pod pseudonimem Paweł Matwiejew, spotkał się na obiedzie z Averellem Harrimanem w restauracji Agravia. W tej rozmowie jako tłumacz uczestniczył książę Janusz Radziwiłł, aresztowany przez NKWD w styczniu i przewieziony do Moskwy. Powierzono mu tę funkcję ze względu na starą przyjaźń i wspólne interesy w Polsce, jakie przed wojną łączyły tego polskiego arystokratę z amerykańskim dyplomatą. Sudoplatow wprost zapytał Harrimana, jakie cele stawia sobie amerykański rząd i co chce osiągnąć w czasie konferencji. Dziwne to pytanie w rozmowie dyplomatów, tak jak dziwne było samo spotkanie amerykańskiego ambasadora z dopiero co poznanym radzieckim urzędnikiem. Czyżby więc Harriman wykazywał większą sympatię i zrozumienie dla radzieckich interesów niż Harry Hopkins? Rozmowa przybrała jeszcze bardziej niezwykły bieg, gdy nagle Sudoplatow ostrzegł ambasadora przed kontaktami jego córki z pewnym niebezpiecznym młodym człowiekiem. Ostrzeżenie jest bardzo przyjacielskie, powiedział Sudoplatow, jakby chciał oddalić podejrzenia o próbę szantażowania amerykańskiego ambasadora. Ani nasz rząd, ani żadna jego instytucja nie pozwoliłyby sobie na jakąkolwiek wątpliwą akcję przeciwko panu lub pańskiej rodzinie. Cieszy się pan szacunkiem naszego przywódcy. Harriman mógł łatwo zorientować się, ile warte są takie zapewnienia składane przez NKWD. Ponownie spotkali się jeszcze w hotelu Sawieckiej. Cóż wynikło z tych spotkań? Czy chodziło tylko o zebranie materiału do psychologicznej analizy członków amerykańskiej delegacji? Cenne materiały napływały z Londynu. Dwaj agenci obszernie informowali o brytyjskich przygotowaniach. Donald McLean, zatrudniony w ambasadzie brytyjskiej w Waszyngtonie, miał dostęp do najtajniejszych dokumentów powstających w czasie brytyjsko-amerykańskich konferencji. Zaś w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Londynie Guy Burgess wertował tajne raporty z posiedzeń rządu i wytyczne brytyjskiej polityki wobec Związku Radzieckiego. W polityce amerykańskiej Stalin miał jeszcze lepsze rozeznanie, a to za sprawą Harry'ego Hopkinsa, którego sympatia wobec Związku Radzieckiego nie osłabła, oraz Algiera Hissa, wysokiego urzędnika Departamentu Stanu i doradcy prezydenta, znanego wywiadowi radzieckiemu pod pseudonimem Ales. W sprawach ekonomicznych, które miały stanowić ważny temat jałtańskich rokowań, wiedza radziecka pochodziła z raportów Harry'ego Dextera White'a, bliskiego współpracownika sekretarza skarbu Henry'ego Morgenthaua. Ci ludzie nie tylko dostarczali Stalinowi bardzo cenne informacje, oni byli przy boku prezydenta Roosevelta w Jałcie i mieli bezpośredni wpływ na jego decyzje. Stalin zdawał sobie sprawę ze swojej przewagi. Jego Armia Czerwona była potęgą przewyższającą militarny potencjał sojuszników. Polska, podobnie jak cała Europa Środkowa i Południowa, była w jego rękach. Jego armie stanęły nad Odrą i bliski był czas, gdy miały ruszyć do ostatecznej ofensywy na Berlin. Jemu sojusznicy nie byli już potrzebni, natomiast on wciąż był potrzebny sojusznikom. Nade wszystko Stalin potrzebny był Rooseveltowi do budowy międzynarodowej organizacji, która mogłaby zagwarantować światu pokój. Wiedział, dlaczego nie udało się to jego poprzednikowi, prezydentowi Wilsonowi w 1918 roku. Stany Zjednoczone wycofały się z polityki europejskiej, a Związek Radziecki nie został do niej dopuszczony. W rezultacie Liga Narodów nie spełniła nadziei, jakie wiązano z jej powstaniem. Wielkie dzieło Roosevelta, Organizacja Narodów Zjednoczonych, musiała oprzeć swoją skuteczność na współdziałaniu dwóch mocarstw, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, i temu celowi Roosevelt gotów był poświęcić wszystko, zwłaszcza Polskę. Rzeczywiście w targach o kształt Organizacji Narodów Zjednoczonych Stalin nastawiony był na ugodę do tego stopnia, że po konferencji jałtańskiej Amerykanie utrzymywali, iż więcej zyskali niż oddali. Za główny sukces uznali rezygnację Stalina z żądania przyznania członkostwa ONZ wszystkim republikom radzieckim, co dawałoby Związkowi Radzieckiemu 16 głosów, a zadowolenie się tylko członkostwem Ukrainy i Białorusi. Udało się ustalić formułę głosowania w Radzie Bezpieczeństwa i wiele innych spraw, od których zależało powstanie i skuteczne funkcjonowanie nowej organizacji międzynarodowej. W sprawie Polski Stalin był niezłomny, wiedząc, że zachodni alianci skłonni są traktować przyszłość tego państwa jako cenę ustępstw, które poczynił w innych dziedzinach. Sprawa granic wydawała się już przesądzona i dwaj zachodni przywódcy jedynie apelowali do wielkoduszności radzieckiego dyktatora, aby coś tam Polakom dorzucił. Byłoby lepiej dla mojej pozycji w kraju, gdyby radziecki rząd mógł dać coś Polsce, mówił Roosevelt, mając na myśli przyznanie Polsce Lwowa. Churchill dodał: wielokrotnie występowałem w parlamencie z deklaracjami popierającymi radzieckie prawa do linii Kerzona, co oznacza pozostawienie Lwowa przy Związku Radzieckim. Byłem za to bardzo krytykowany, tak jak Mr. Eden przez partię, którą reprezentujemy. Zawsze jednak uważałem, że Rosja cierpiała, walcząc z Niemcami, i po jej wszystkich wysiłkach w wyzwalaniu Polski jej żądania są oparte nie na sile, lecz na prawie. Ale jeżeli wielka potęga, Związek Radziecki, uczyniłby sugerowany przez prezydenta gest wielkoduszności wobec znacznie mniejszego państwa, serdecznie poparlibyśmy takie działanie. Stalin nie musiał nawet odpowiadać na takie propozycje, gdyż w ustach szefów wielkich mocarstw brzmiały jak żart. Oni mieli jednak nadzieję, że uda im się uratować demokrację i suwerenność Polski. Najpoważniejszą sprawą jest stały rząd dla Polski, mówił Roosevelt. Opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych jest przeciwko uznaniu rządu lubelskiego, gdyż reprezentuje niewielką część polskiego społeczeństwa. To, czego ludzie chcą, to utworzenie rządu jedności narodowej, który rozwiązałby wewnętrzne różnice, rządu, który reprezentowałby wszystkie główne partie polityczne. Jestem bardziej zainteresowany sprawą suwerenności Polski i wolności niż liniami granicznymi. Premier Churchill wsparł prezydenta. Chcę, żeby Polacy mieli dom w Europie i możliwość prowadzenia życia na swój sposób. Zakończył swoje wystąpienie słowami. Rząd Jego Królewskiej Mości serdecznie wspiera sugestie prezydenta. Również w sprawie niepodległości Polski ton wypowiedzi szefów dwóch światowych mocarstw przypominał raczej składanie hołdu niż próbę zabezpieczenia podstaw suwerenności sojuszniczego państwa, które pierwsze poznało okrucieństwo wojny i którego obywatele tak wiele krwi przelali w obronie interesów sojuszników w Afryce, Włoszech i Francji. Stalin nie odpowiedział od razu. Doskonale wyczuwał ugodowość w wypowiedziach Roosevelta i Churchilla i ich milczącą zgodę na przyjęcie Polski. Poprosił o 10-minutową przerwę, może chcąc jedynie stworzyć wrażenie, że musi naradzić się ze swoimi współpracownikami. Pan premier powiedział, że dla Wielkiej Brytanii sprawa Polski jest sprawą honoru, zaczął, gdy po przerwie wszyscy zebrali się w wielkiej sali carskiego pałacu. Dla Rosji jest nie tylko sprawą honoru, lecz bezpieczeństwa. Sprawą honoru jest dlatego, że w przeszłości Rosjanie popełnili wiele grzechów wobec Polski. Rząd radziecki stara się odkupić te grzechy. Sprawą bezpieczeństwa jest dlatego, że z Polską wiążą się ważne, strategiczne problemy rządu radzieckiego. W ciągu dziejów Polska zawsze była korytarzem, przez który przechodzili wrogowie napadający na Rosję. W interesie Rosji, podobnie jak w interesie Polski, jest, aby Polska była silna i potężna, i w jej i naszym interesie jest zamknięcie tego korytarza przez jej wojska. Stalin zmierzał do istoty rzeczy, ustroju wolnej Polski. Pan premier powiedział, że pragnie utworzyć tutaj polski rząd. Jestem pewien, że nie wyraził się precyzyjnie. Bez udziału Polaków nie możemy utworzyć polskiego rządu. Stalin wyraźnie kpił z Churchilla. Oni, Polacy, mówią, że jestem dyktatorem, ale mam dość demokratycznego wyczucia, aby nie tworzyć polskiego rządu bez Polaków. Jako wojskowy chcę pokoju i spokoju na tyłach Armii Czerwonej. Rząd lubelski mógłby utrzymać porządek, a agenci londyńskiego rządu zabili już 212 radzieckich żołnierzy. Rokowania przeciągały się. Przez wiele dni dyskutowano nad kształtem polskiego rządu, a zachodni sojusznicy krok po kroku uzyskiwali ustępstwa Stalina. Czy zdawali sobie sprawę, że nie mają one większego znaczenia? Zapewne tak. Zreorganizowanie rządu tymczasowego na szerszej podstawie demokratycznej, z włączeniem przywódców demokratycznych z Polski i Polaków z zagranicy, przeprowadzenie wolnych wyborów – to były obietnice, z których Stalin mógł się szybko wycofać. Panie prezydencie, do Roosevelta zwrócił się admirał William Leahy. Mówiąc o ustaleniach w polskich sprawach, ta formuła jest tak elastyczna, że można ją rozciągnąć od Jalty do Waszyngtonu i nie pęknie. — Wiem, Bill, wiem — odpowiedział prezydent — ale to jest najlepsze, co mogę zrobić dla Polski w tym czasie. Stary, schorowany prezydent, siedząc na fotelu na kołach, przyznawał się wobec swojego doradcy do klęski całej swojej wojennej polityki. często uzasadniał ugodowość wobec Stalina koniecznością uzyskania pomocy wojsk radzieckich w ostatecznej rozprawie z Japończykami. Ale to nieprawda. Inwazja na macierzyste wyspy japońskie i szturm na Tokio mogły spowodować ogromne straty wojsk amerykańskich. Japończycy rzeczywiście byli zdecydowani bronić się do ostatniego żołnierza. Wierzyli, że mają jeszcze dość wojska i broni, aby odwrócić losy wojny, a w każdym razie uniknąć upokarzającej kapitulacji. Mieli to osiągnąć, realizując plan Ketsugo, czyli decyzja. Jego autorzy uznali, że Amerykanie dokonają najpierw inwazji na wyspę Kyushu, stąd po kilku tygodniach uderzą na wyspę Honshu w rejonie Tokio. Do odparcia takiego ataku przeznaczono 65 dywizji piechoty, 2 dywizje pancerne, 25 brygad, 3 brygady gwardyjskie i 7 brygad pancernych. Siły obrońców miały liczyć 2 350 tysięcy żołnierzy i 32 miliony członków milicji i organizacji paramilitarnych. W sumie 34 350 tysięcy ludzi. Było to więcej niż liczyły armie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego razem wzięte. Ale ich wartość bojowa była znikoma, a środki, broni i amunicja były jeszcze mniejsze. Do oddziałów samoobrony rekrutowano wszystkich mężczyzn w wieku od 15 do 60 lat i wszystkie kobiety w wieku od 17 do 45 lat. Ci, dla których nie starczało karabinów, mieli uzbroić się w strzelby myśliwskie, muzealne muszkiety, bambusowe lance, szable i łuki. Brzegów Japonii miało na morzu chronić 19 niszczycieli, z których każdy miał ledwie 3,5 tysiąca ton paliwa, 38 okrętów podwodnych oraz flotylla 3294 jednostek najrozmaitszych typów, wśród których było 300 żywych torped i 2000 motorówek wypełnionych dynamitem. W powietrzu najgroźniejszą bronią miały być samoloty samobójców kamikadze. W walkach o Okinawę samobójczy piloci zadali Amerykanom bardzo poważne straty, zatapiając 36 statków i okrętów i powodując poważne uszkodzenia 164 okrętów. Ale wtedy do samobójczych lotów startowały samoloty bojowe, myśliwce i bombowce. Do obrony Tokio zabrakło już tych samolotów i japoński sztab przewidywał użycie samolotów sportowych i pasażerskich, z których żaden nie miał większej szansy przedarcia się przez amerykańską obronę przeciwlotniczą, naziemną i powietrzną. Japoński plan miał większe znaczenie psychologiczne niż militarne i bez wątpienia przyniósłby ogromną liczbę ofiar, ale po stronie japońskiej. Przystąpienie Związku Radzieckiego do wojny z Japonią niczego by nie zmieniło, gdyż oddziały Armii Czerwonej związałyby walką stacjonujące na kontynencie azjatyckim armię kwantuńską i koreańską. Były to słabe związki, pozbawione dostatecznej ilości broni i zapasów, daleko od wysp macierzystych i nie miały szans na przybycie z odsieczą obleganej stolicy. Japonii brakowało okrętów transportowych oraz okrętów i samolotów eskorty, które mogłyby zapewnić przewożonym wojskom skuteczną obronę przed nieprzyjacielskimi samolotami, okrętami nawodnymi i podwodnymi. Nawet jeżeli Japonii udałoby się zmobilizować odpowiednią liczbę transportowców, to próba przewiezienia z Mandżurii wojsk armii kwantuńskiej zakończyłaby się ich masakrą na morzu. Amerykańskie samoloty panowały w powietrzu, a okręty podwodne skutecznie blokowały trasy żeglugowe. Większość portów była zaminowana. Amerykanie nie musieli więc obawiać się odsieczy wojsk z kontynentu, którą powstrzymałyby wojska radzieckie. W istocie nie obawiali się tak bardzo samobójczej obrony wojsk i ludności na wyspach. Nie mieli przecież zamiaru posyłać swoich żołnierzy, aby walczyli i ginęli na klingach mieczy szarżujących samobójców. Zamierzali zniszczyć wszelki opór, zanim pierwszy żołnierz amerykański postawiłby stopę na japońskiej wyspie. W 1945 roku w arsenałach wojsk amerykańskich złożono 5,4 miliona pocisków artyleryjskich wypełnionych gazem, 1,250,000 bomb lotniczych i 112,000 zasobników, z których można było rozpylać gaz. Rozkaz użycia broni chemicznej musiał wydać prezydent. I w tej sprawie 18 czerwca 1945 roku w jego gabinecie w Białym Domu odbyła się narada. Bez wątpienia dyskutowano plan opracowany przez szefa specjalnego zespołu pułkownika Beckera. Według tego planu celem pierwszego uderzenia chemicznego miała być północna dzielnica Tokio, zamieszkana przez 950 tysięcy ludzi. Pierwszy nalot nastąpiłby o godzinie 8 rano, gdy większość Tokijczyków była w drodze do pracy, a więc na ulicy, bez żadnej ochrony przed gazem. Spodziewano się ponadto, że gaz, zwiewany przez wiatr, zatruje dalszych 776 tysięcy ludzi mieszkających w promieniu 3 kilometrów. Ogółem w czasie nalotów przeprowadzonych od 16 października do 1 listopada 1945 roku na Tokio i kilka innych miast samoloty amerykańskie miały zrzucić ponad 56 tysięcy ton gazowych bomb. Autorzy planu szacowali, że w Japonii zginie 5 milionów ludzi, a znacznie więcej odniesie rany. Czy plan ten mógł zostać wykonany? Eksplozje dwóch bomb nuklearnych okazały się na tyle skuteczne, że Amerykanie nie musieli użyć broni chemicznej. Tak więc oczekiwanie na radziecką pomoc na Dalekim Wschodzie i wynikająca stąd konieczność utrzymywania dobrych stosunków ze Związkiem Radzieckim były tłumaczeniami, które miały ukryć słabość Ameryki i fiasko polityki prezydenta Roosevelta. Gdy w Jałcie trwały dyskusje na temat składu polskiego rządu i wolnych wyborów, Stalin zamykał w żelaznym uścisku Polskę. Po przekroczeniu polskiej granicy państwowej oddziały NKWD przystąpiły do eksterminacji ludzi, likwidacji ugrupowań politycznych i militarnych, które uznano za niebezpieczne dla władzy radzieckiej. Myślenie, które przesądziło o wymordowaniu w kwietniu, maju 1940 roku polskich oficerów z obozów w Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku, w dalszym ciągu było podstawą działania radzieckiej tajnej policji. Po przekroczeniu Bugu NKWD i kontrwywiad SMERSZ uderzały przede wszystkim w Armię Krajową oraz w partie polityczne, które mogły przeciwstawić się ustanowieniu proradzieckich władz. Generał Iwan Sierow meldował 11 stycznia 1945 roku Ławrentijowi Berii. W 10-dniowym okresie sprawozdawczym nasze grupy operacyjne oddziałów wywiadu pułków zbiorczej dywizji NKWD i polskie organy bezpieczeństwa publicznego aresztowały 237 osób, ogółem od 15 października 1944 roku 13 142 osoby. W ogólnej liczbie aresztowanych zdemaskowano 9101 członków AK, 264 bezprawnie przechowujących broń, 168 OUN, 3609 pozostałych. Stalin nie obawiał się reakcji mocarstw demokratycznych. Nie spodziewał się, że po wojnie sojusznicy będą żądać wypełnienia jałtańskich zobowiązań w sprawie przywrócenia demokracji w Polsce. Widział, że sojusz mocarstw o całkowicie odmiennych ustrojach nie może trwać. Został zawarty w obliczu nazistowskiego zagrożenia i musiał się rozpaść, gdy to zagrożenie zniknie. Przez całą wojnę ani na chwilę nie uwierzył w szczerość intencji Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Oczekiwał, że lada dzień zawrą rozejm z Niemcami, aby wszystkie niemieckie armie ruszyły na wschód i zatrzymały zwycięski pochód Armii Czerwonej, zanim ta przekroczyłaby granice swojego państwa z 1939 roku. Tak się nie stało, gdyż Churchill i Roosevelt zdecydowani byli do końca oszczędzać krew własnych żołnierzy. Ostatnia ofensywa. Alianci rokują z Niemcami. Wyścig do Berlina. Koniew i Żukow opracowują plany operacji berlińskiej. Najważniejsza ofensywa. Radzieckie armie walczą ze sobą. Alianci nad Łabą. Kapitulacja w Berlinie, w Lüneburgu i w Reims. Churchill zmienia politykę. Jaki stopień wiarygodności? Stalin oddał kartkę, którą Beria natychmiast starannie schował do teczki. Dotychczasowe informacje od tego agenta były pewne, odpowiedział po namyśle. Problem polega na tym, że nie mamy potwierdzenia z innych źródeł. Jeżeli to jest raport z Berlina, to sprawdźcie u towarzyszy z Genewy. Musieli coś wyniuchać, ale może nie są pewni i wstrzymują meldunki. A co zrobimy, jeżeli wiadomości o rokowaniach Amerykanów z Niemcami są prawdziwe? Stalin nie odpowiedział. Od dawna spodziewał się takich wieści, ale gdy 4 marca 1945 roku Beria pokazał mu meldunek wywiadowczy, że grupa niemieckich oficerów zabiega o spotkanie w Szwajcarii z wysłannikami dowództwa wojsk alianckich, zaskoczyło go to. Podszedł do okna i długo milczał. Zdawał sobie sprawę, że sytuacja jest poważna. Pierwszy sygnał, który wzbudził jego podejrzenia i niepokój co do zamiarów aliantów, otrzymał jeszcze w czasie konferencji w Jałcie. W czasie tej konferencji miało miejsce drobne wydarzenie, do którego nikt nie przykładał wagi, a które po kilku tygodniach eksplodowało z taką siłą, że omalże nie zniszczyło sojuszu amerykańsko-rosyjskiego. 6 lutego, drugiego dnia konferencji, generał Aleksiej Antonow, szef sztabu Armii Czerwonej, zapytał generała George'a Marshalla, czy Amerykanie nie wiedzą, gdzie jest potężna 6. Armia Pancerna SS, która brała udział w walkach w Ardenach i po zakończeniu ofensywy zaczęła przemieszczać się na wschód. Wczoraj otrzymałem depeszę zawierającą informację o ruchach niektórych dywizji 6. Armii opuszczających front zachodni, odpowiedział marszał. Zbiorę wszystkie informacje w tej sprawie i przekażę je panu. Marszał zapewne chciał wydać się Antonowowi lepiej poinformowanym, niż był w rzeczywistości. Natychmiast po tej rozmowie podszedł do szefa sztabu wojsk brytyjskich, pytając, co powinien zrobić, żeby uzyskać informacje interesujące Antonowa. Brytyjczyk niewiele mógł pomóc, choć wiedział, co trzeba zrobić. Szósta armia oczywiście utrzymywała łączność radiową, którą Brytyjczycy przychwytywali i rozszyfrowywali w Bletchley Park. Jednakże zgodę na wykorzystanie tak uzyskanych informacji musiał wydać szef brytyjskich tajnych służb Stuart Menzies. Wydał taką zgodę i 9 lutego szefowie sztabów amerykański i brytyjski wysłali do Moskwy depesze informujące, że Niemcy sformowali dwie grupy wojsk, z których jedna zmierzała na Pomorze, zaś druga, obejmująca 6. Armię Pancerną SS, do rejonu Wiednia i Ostrawy, skąd miała uderzyć w kierunku Łodzi. Generał Antonow przyjął tę wiadomość za dobrą monetę i posłał w tamtym kierunku duże siły, które miały odeprzeć uderzenie 6. Armii Pancernej. Gdy 5 marca atak rozpoczął się, okazało się, że 6. Armia była w rejonie jeziora Balaton, a Rosjanie, nieprzygotowani do odparcia uderzenia z tego kierunku, ponieśli ciężkie straty. 30 marca generał Antonow pisał do generała Marszala. Uważam za mój obowiązek poinformować generała Marszala o fałszywych danych dotyczących 6. Armii, aby mógł dojść do właściwych wniosków na temat źródeł jego informacji. Stalin uznał, że zachodni alianci umyślnie wprowadzili w błąd dowództwo Armii Czerwonej, aby nie dopuścić do zajęcia Wiednia. Jakże bowiem można było wytłumaczyć, że zgubili wielki związek, jakim jest Armia Pancerna, i umieścili go w zupełnie innym miejscu? Wywiadowczy meldunek z Berlina, który przedstawił mu Beria, wskazywał, że zachodni alianci w swojej grze przeciwko sojusznikowi posunęli się o krok dalej. Zamierzają zakończyć wojnę z Niemcami. Skoro bowiem najwyżsi niemieccy oficerowie zabiegają o rozmowy z aliantami, to znaczy, że za tym kryje się sam Hitler. Po nieudanym zamachu na niego, dokonanym 20 lipca 1944 roku, gestapo zlikwidowało opozycję antynazistowską i wymordowało oficerów, którzy zamierzali przerwać walkę. Do czego zmierzał Hitler? Wysyłając parlamentariuszy lub zgadzając się, aby pojechali do Zurychu. Zdawał sobie sprawę, że przegrał wojnę i pozostało mu jedynie ocalić Rzeszę przed wkroczeniem wojsk radzieckich. Mógł tego dokonać, podpisując zawieszenie broni na zachodzie i przerzucając wszystkie siły na front wschodni. Były jednak zbyt nikłe wobec potęgi Armii Czerwonej, aby mogły odnieść zwycięstwo i zatrzymać radzieckie wojska nad Odrą. Cóż więc zrobiłby wobec takiej przewagi wroga? Złożyłby urząd, a oficerowie, którzy negocjowali przerwanie działań, powołaliby rząd, który wystąpiłby wobec Stalina o zawieszenie broni. Dalsze prowadzenie wojny traciłoby sens. Ten manewr dyplomatyczny mógł pokrzyżować Stalinowi plany zdobycia Berlina, nie mówiąc o tym, że wobec ustania walk na zachodzie wojska angloamerykańskie mogły tam dojść przed Rosjanami. Obawy Stalina były całkowicie uzasadnione. Sytuacja rzeczywiście rozwijała się w kierunku, który przewidywał. W końcu 1944 roku, gdy ofensywa w Ardenach załamała się i było oczywiste, że Niemiec już nic nie uratuje, SS Obergruppenführer Karl Wolff, dowódca wojsk SS na terenie Włoch, uznał, że należy skontaktować się z Amerykanami. Nie była to zdrada, gdyż 6 lutego w obecności ministra Ribbentropa Hitler powiedział, że jeżeli wprowadzenie tajnej broni będzie się opóźniać, to następnym krokiem będą negocjacje z aliantami. Realizował więc zalecenie Führera. Skorzystał z pośrednictwa Luigi Parigliego, włoskiego przemysłowca, aby skontaktować się z rezydującym w Zurychu Alenem Dallesem, szefem amerykańskiego wywiadu w Europie. Pirelli przez szefa szwajcarskiego wywiadu majora Maxa Weibla poinformował Dallesa, że najwyższy rangą oficer SS we Włoszech chce się z nim spotkać. Po długim i starannym sprawdzeniu wiarygodności tych informacji Dalles przybył do małego hotelu w Zurychu, gdzie 12 marca 1945 roku punktualnie o 22 pojawił się ubrany po cywilnemu Karl Wolff z dwoma innymi oficerami SS, a także znany Dallesowi Gero von Gewernitz, działacz opozycji antyhitlerowskiej. Dowództwo zobowiązuje się przy wycofywaniu jednostek wstrzymać się od niszczenia urządzeń przemysłowych i komunikacyjnych, a także zabezpieczyć swobodne posuwanie się wojsk amerykańskich i brytyjskich w północnych Włoszech i Austrii, oświadczył Wolff. Podkreślał, że jest to jego osobista inicjatywa i nie oczekuje w zamian gwarancji nietykalności czy abolicji. Uważam, że Niemcy powinny wyjść z wojny, aby zakończyć niepotrzebne niszczenie ludzi i materiału, mówił Wolff. Chcąc dowieść szczerości, proponował wydanie wspólnego z dowodzącym wojskami Wehrmachtu we Włoszech, feldmarszałkiem Albertem Kesselringiem, apelu do dowódców i żołnierzy, aby zaprzestali walk i wyrwali się spod wpływu Hitlera i Himmlera. Jeżeli uda mi się przekonać feldmarszałka, Hitler i Himmler nie będą mogli podjąć efektywnych środków zapobiegawczych. Stalin nie znał oczywiście przebiegu tej rozmowy ani wniosków, do jakich doszli wysłannicy niemieckich sił zbrojnych i szef amerykańskiego wywiadu w Europie. Mógł przyjąć, że rokowania nie będą długie, gdyż żadna ze stron nie miała na to czasu. Amerykanie, Brytyjczycy i Niemcy obawiali się tego samego. Radzieckie armie stojące nad Odrą nagle ruszą, a do Berlina nie miały daleko, zaś siły, jakie Wehrmacht miał, aby zatrzymać radziecką potęgę, nie były duże. Zaczekamy, czy sojusznicy nas powiadomią, powiedział wreszcie Stalin. Powinni to zrobić. I tym razem nie mylił się. Amerykanie powiadomili 11 marca 1945 roku Wiaczesława Mołotowa o niemieckiej propozycji nawiązania rokowań. Następnego dnia komisarz spraw zagranicznych bez wątpienia na polecenie Stalina odpowiedział amerykańskiemu ambasadorowi, że rząd radziecki nie ma nic przeciwko negocjacjom we Włoszech, pod warunkiem, iż będzie w nich brało udział 3 radzieckich oficerów. Departament Stanu odrzucił to żądanie, uznając, że walki we Włoszech prowadzą wyłącznie wojska zachodnich aliantów, a więc one powinny prowadzić rokowania na temat zakończenia działań.